Witam Państwa, kłaniam się Jarosław Pink. Proszę Państwa, co drugi dzień, pewnie co drugi dzień wchodzę w to miejsce na aktualizację w czasie rzeczywistym o sprawach związanych z wybuchem tej choroby. To jest Global Times, ich redakcyjny artykuł, który był rozpoczęto jego aktualizację 22 stycznia. Teraz mamy 10, to jest w tej chwili mamy 10 marca. Cytuję. 5:51 10 marca. 17:51. Co najmniej 50 pracowników call center w Seulu w Korei Południowej zostało zarażonych COVID-19. Jest to uważane za największy pojedynczy, ognisko infekcji w Seulu. Pracownicy nie nosili masek podczas pracy. A ponad 200 pracowników zostało podanych w kwarantannie. Myślę, że noszenie masek nie miało tu żadnego znaczenia. Ale co ja tam wiem? 17:44. Francja podniosła alarm koronawirusa do poziomu trzeciego. W kraju zgłoszono 1412 przypadków, wzrost o 286 w stosunku do dnia poprzedniego. Zmarło 25 osób. A tam francuski minister został pozytywnie testowany, to mógłby wreszcie zejść z tego świata. 17:29. W ten sposób banki w Chinach zmywają banknoty w wyniku choroby koronawirusa. Po spryskaniu skrzynek środkiem dezynfekującym pracownicy wystawiają gotówkę na działanie promieni ultrafioletowych przez przynajmniej 30 minut. Wyprana gotówka, w cudzysłowie, będzie podana kwarantannie przez 7-14 dni przed podobnym wejściem na rynek. 17:25. Posiadacze zielonego kodu medycznego bez zapisów o infekcji lub bliskim kontaktu z pacjentami zarażonymi w dzielnicach niskiego ryzyka w prowincji Hubei mogą przejechać przez całą prowincję. Coś nowego zupełnie. Proszę, pamiętacie, że Hubei to jest ta prowincja, w której stolicą jest Wuhan. A 17:15. We wtorek wszystkie 36 przypadków COVID zgłoszonych w więzieniu Shifeng w Chengdu zostało zwolnionych. Wcześniej zgłoszonych zostali ci ludzie zwolnieni ze szpitala po wyzdrowieniu. Dwóch funkcjonariuszy służby więziennej zostało usunięte ze stanowisk po ujawnieniu tej infekcji. 17:06. Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych wezwało Teslę do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w swoim zakładzie produkującym samochody model S3 pod Szanghajem. 16:47. Loty. Proszę posłuchać. Loty z epicentrum tej choroby Wuhan, w prowincji Hubei, do Szanghaju od 29 marca będą dostępne na niektórych platformach sprzedaży biletów we wtorek. Powiedziano we wtorek, co sugeruje prawdopodobieństwo zniesienia blokady pod koniec tego miesiąca. Rozumiecie Państwo? Można będzie z Wuhan lecieć do Szanghaju samolotem. 16:26. Prezydent Chin Xi Jinping we wtorek odwiedził mieszkańców Wuhan, którzy zostali poddani kwarantannie w domu w społeczności lokalnej. 15:58. Rzecznik chińskiego Foreign Ministry nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy Chiny planują ewakuację chińskich obywateli z Włoch. Ale powiedział, że chińska ambasada w Włoszech wielokrotnie wzważą włoski do podjęcia środków w celu ochrony ich zdrowia. 15:56. Chiny wydały nowe wytyczne dotyczące preferencyjnych polityk podatkowych, aby poradzić sobie z epidemią COVID-19, w tym ulgę VAT dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, obniżenie lub zwolnienie z ubezpieczenia emerytalnego medycznego, obniżenie czynszu dla indywidualnych przedsiębiorstw, podała administracja podatkowa. 15:47. Epidemia COVID-19 wpłynęła na na pracę Chin na rzecz walki z ubóstwem. Niestety. W tym roku zatrudnionych do tej pory jest zatrudnionych jest około 14,2 miliona osób. Znaczy zatrudnionych. Objętych opieką jest 14,2 miliona osób, które nie znajdują się w najgorszej sytuacji, co stanowi zaledwie 52% całkowitej liczby z ubiegłego roku, co prowadzi do zmniejszenia dochodów na tych obszarach wiejskich, gdzie oni mieszkają. I tutaj się zatrzymam, albowiem to jest rzecz, jak Państwo wiecie, dla mnie ważna. Ja jestem wsiakiem, chłopem bez ziemi, chociaż nie, no ziemię mam, prawie ponad hektar. A w każdym razie to jest mało ważne, bo jej nie uprawiam, ale jestem genetycznym chłopem i wszystko, co dotyczy wsi, mnie interesuje. Otóż, jeśli 14,2 miliona osób było w obrębie zainteresowania państwa, 14,2, co stanowi 52 całkowitej liczby z ubiegłego roku, czyli całkowita liczba to by było około, no, mniej niż 30 milionów, ale powiedzmy sobie do okrągłego rachunku, żeby lepiej zapamiętać. 30 milionów ludzi jest w niekorzystnej sytuacji, delikatnie mówiąc niekorzystnej, to znaczy w sytuacji, w której mają mniej niż minimum socjalne. To mówienie o tym, że to jest niekorzystne, to jest po prostu łajdactwo. A ja coś mogę o tym powiedzieć, bo w takiej niekorzystnej sytuacji znajdowałem się przez 5-6 lat, a ta niekorzystna sytuacja polegała na tym, że z żoną żeśmy mieli raptem 130 zł na tydzień do wydania. Na tydzień. Na wszystko. No. Więc jeśli tam jest 30 milionów, to jest, ja mówię tylko o grubym przybliżeniu. 30 milionów ludzi poniżej minimum socjalnego, czyli no w różnych prowincjach to jest różnie, jak się ostatnio dowiedziałem, zresztą mówiłem o tym Państwu, to jest 1800, 2000, 2200, 2500 rocznie. To jest, moi Państwo, nic. To jest albo jeszcze mniej niż nic. To jakbyśmy mieli 1000 rocznie. Pasuje? A więc to jest po prostu skrajne ubóstwo. Oczywiście ci ludzie mieszkają na wsi, jakoś obrabiają jakiś tam własny ogródek, jakoś sobie dają radę. Może nie głodują, ale no, żołądków nie mają nadmiernie rozepchanych, mówiąc bardzo brzydko. Współczuję im serdecznie. Więc 30 milionów ludzi, którzy, powtarzam jeszcze raz, 30 milionów ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. Dobrze by było, żebyście Państwo to zapamiętali, bo ja mogę zapomnieć. 30 milionów ludzi poniżej minimum socjalnego to jest początek 2020 roku. Czyli poniżej takiego poziomu, poniżej którego nawet byście nie chcieli przez 3 dni być. Już nie mówiąc o tym, że przez całe życie. A więc dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja się na tym zatrzymałem? Dlaczego ja to tak podkreślam? Ponieważ mamy do czynienia z państwem, które z jednej strony jest potęgą gospodarczą, a z drugiej strony, jak Państwo widzicie, 30 milionów ludzi poniżej wszelkich możliwych poziomów. 30 milionów. Myślę, że gdybym powiedzieć, że 35 milionów, to na pewno nie byłoby wielkiego błędu, wręcz odwrotnie, myślę, że to jest jeszcze i tak za mało. Poniżej takiego, czyli tyle, ile nas jest w sumie, Polaków. Tyle tam jest ludzi tak biednych, że wy ich nie znacie. Mnie się zdarza. ale wy z wielkich miast, z większych miast, ale dobrze zarabiający, wy ich nie znacie. Ja tak. Dlaczego ja o tym mówię? Powtarzam jeszcze raz. Dlatego, że z jednej strony mamy państwo, które jest potęgą gospodarczą, ale z drugiej strony to jest państwo, które jest na dorobku. Państwo, w którym dysproporcje dochodowe są tak gigantyczne, że właściwie mnie nawet trudno je objąć rozumem. Aczkolwiek przecież tak naprawdę widzę je na co dzień, bo widzę, znaczy może na co dzień to bez przesady, ale od czasu do czasu, jak raz na 2 tygodnie wyjdę z tej swojej nory, z tego swojego domu, gdzieś tam pójdę między ludzi, do lekarza czy do sklepu, no to widzę te samochody, widzę te domy, a z drugiej strony widzę zupełnie co innego. No. Ale myślę sobie, że jednak u nas ten współczynnik dla niego jest mimo wszystko niższy. Mimo wszystko. A u nas po prostu to państwo jest rozkradane tak w tak straszliwy sposób, że to się w głowie mieści. A więc wracając, tam to państwo jest na dorobku. To jest państwo w dalszym ciągu z obszaru, kiedyś to się nazywało państwo trzeciego świata, a teraz państwo rozwijające się. Poprawność polityczna każe mówić o państwach rozwijających się, nie trzeciego świata, a rozwijających. A tak, Chiny są państwem rozwijającym się. Mimo tych gigantycznych nakładów na różne sprawy, na infrastrukturę, na armię, czy głównie na marynarkę, na kosmos, to wystarczy przejść w Shaanxi, chyba są te miejsca, gdzie ludzie mieszkają w jaskiniach. Tak, jaskinie. No ale o tym na wszelki wypadek się nie mówi, bo to nie jest poprawne politycznie. Ale ja będę mówił, ponieważ ja jestem Chińczykiem. To jest mój kraj. Mój kraj. Mój ukochany kraj. Ja o tym mam prawo mówić. I chyba na tym zakończę tą aktualizację, bo nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek zajęknął się na temat tego, jak w czasie tej histerii, w czasie tej paniki, w czasie siania tego strachu zachowują się ci ludzie, nie w tych wsiach wschodniego wybrzeża. Nie w tych wsiach nawet kilkaset kilometrów od wybrzeża, ale w tych wsiach w centrum, na północy, na południu, w Shaanxi, w Mongolii wewnętrznej, w Kanczhou, nawet bardzo niedaleko Kantonu. Tak, bardzo niedaleko Kantonu. A w Yunanie, ja już nie mówię o Gansu i tak dalej. Qinghai. Im dalej na zachód, tym gorzej. Czy ktoś kiedyś zająknął się, jakiś skurwysyn, wszystko jedno jaki, zająknął się na temat tego, co, jak żyją ci ludzie właśnie stamtąd? Ci ludzie, te przynajmniej 30 kilka milionów ludzi, poniżej jakiejkolwiek skali, a tak naprawdę trzeba powiedzieć o miliardzie ludzi, którzy mają bardzo niskie dochody. średnio o miliardzie ludzi. Więc tym wszystkim śmieciom, gnojom i gównom ludzkim, którzy mają pełne mordy, tej nienawiści w stosunku do Chin, profesorom, góralczykom, gównianym innym, pyflom i innym śmieciom, lubinom, mówię tak, wy nie dorośliście nawet do pięt, do brudnych pięt tych biednych ludzi z Gansu, z wiosek z Gansu, którzy mają kręgosłupy przyrośnięte, które mają żołądki przyrośnięte do kręgosłupa. Mają tak niewielkie wielkości orzeszka włoskiego. Macie mordy pełne antychińskich treści. I to wszystko, co was charakteryzuje. Nie widzicie zupełnie Chińczyków w tym wszystkim. Nie tych jeżdżących, rozbijających się samochodami w ulicach, tylko tych, którzy chodzą jeszcze na piechotę, których nawet nie stać na rower. No. Pies was jebał i małe pieski też. Tych wszystkich, o których wspomniałem. A tym Chińczykom, biednym, brudnym, zapluskwionym czasami, zawszonym czasami, tak, Chińczykom kłaniam się głęboko. Ja, Wiesław Pilch. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.